Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek, 14 czerwca, przed mikrofonem ksiądz Seweryn Wąsik. Zapraszam na kolejne spotkanie z polską muzyką sakralną.
Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum.
Wiele miejsca poświęciliśmy już analizie powstania genialnego i nieśmiertelnego dzieła Henryka Góreckiego. Trzecia symfonia doczekała się światowego uznania, które dokonało się przede wszystkim w krajach angielskojęzycznych. Staraliśmy się ukazać czynniki, które pomogły w jej sukcesie, o jakim każdy kompozytor może tylko marzyć. Wszystko to jednak działo się za granicą. Dziś w odcinku 17 zobaczymy, jak w ojczyźnie Góreckiego postrzegana była jego najsłynniejsza kompozycja. Zapraszamy na kolejne spotkanie z muzyką, która nastraja do cichej kontemplacji.
Mówiliśmy już, że trzecia symfonia nie pozostawia słuchacza obojętnym. Ale też muzyka ta ma moc angażującą całą orkiestrę. Jej wykonawcy chcą dalej istnieć w utworze, zauważa ksiądz Robert Tyrała. Przyznaje zarazem, że nie jest to utwór łatwy do wykonania.
Na pewno, tak jak każda symfonia, nie ma symfonii łatwych, to jest oczywiste. I tutaj, tak jak każda symfonia, jest wymagająca. Natomiast ta symfonia jakby płynie. To jest coś niebywałego, że wykonawcy jakby chcą dalej grać. Chcą dalej istnieć w tym utworze, właściwie można by tak powiedzieć. I to jest przedziwne. Być może dlatego, że on jest taki właśnie spójny, że on ma swój sens, że właśnie może ma ten podtekst, nie wiem, czy wielu się zastanawia. Ale z punktu widzenia muzycznego łatwy nie jest, natomiast jest po prostu ciekawy do wykonania.
Tak wciągająca muzyka, jaką jest trzecia symfonia, potrafiła poruszyć osoby najodporniejsze na piękno, relacjonowała w latach 90. prasa zauroczona fenomenem Góreckiego. Symfonię nazywano czystą mistyką, kontemplacją i muzyką przenikającą do szpiku kości. Utwór ten elektryzuje i roztacza tajemniczą aurę. Jest w nim dobroczynne napięcie, które penetruje duszę słuchacza.
Jak napisał jeden z dziennikarzy angielskich, podczas londyńskich koncertów panowała absolutna cisza. Pary opierały głowy na ramionach partnerów. A na koniec wybuchła szalona, spontaniczna owacja na stojąco. Natomiast w Stanach Zjednoczonych słuchacze radiowi trzeciej symfonii zjeżdżali z autostrad, by w spokoju wysłuchać do końca utworu. Melodie znalazły szczególne uznanie u kierowców ciężarówek, którzy przyzwyczajeni do słuchania radia całymi godzinami, delektowali się jej brzmieniem. Melodie żałosne zafascynowały również choreografów baletów i były wykorzystywane do oprawy spektakli tanecznych.
Na kompozytora z Katowic spłynął złoty deszcz propozycji z całego świata. Zgłosiły się wszystkie firmy fonograficzne, by to u nich i dla nich nagrał kolejne dzieło. Henryk Górecki pozostał jednak sobą i regularnie odmawiał pisania na zamówienie. Gdy odrzucał jedno zamówienie, konkurencja z innej firmy ponawiała prośby. Jak sam mówił, nie chciał się zbisurmanić i specjalnie nie poszedł za ciosem.
Odmówiłem już kilkadziesiąt razy i to muzykom największego kalibru, dyrygentom, solistom. Zgłaszali się do mnie przedstawiciele wielkich, prestiżowych filharmonii, oper, festiwali. Niektórzy, słysząc te słowa, będą ryczeć ze śmiechu. Pomyślą sobie, ale idiota, trzeba przecież iść za ciosem. Ale ja tego nie rozumiem.
Wszyscy zgodnie powtarzają, że kompozytor nie zmienił się mimo oszołamiającej popularności i otwartej drogi na światowe sale koncertowe. Wojciech Kilar wielokrotnie podkreślał już w naszych audycjach, że autor trzeciej symfonii był bardzo prawdziwy i nie zamierzał za pieniądze realizować rzeczy, do których nie miał przekonania. Sam miał też szczególne podejście do materialnego wymiaru rzeczywistości.
Co z tego, że miałbym 10 worków po milion dolarów i co? Co za szambo, co za łajno, co za ścierwo by ze mnie było? Zeszmaciłbym się na amen, zbisurmanił. Czy mógłbym spojrzeć Bartokowi w oczy, albo Messianowi czy Bachowi? Wszyscy mogli robić biznes na sztuce, a jednak tego nie robili.
A propozycje, jakie otrzymywał kompozytor z Katowic, nie były banalne. Jedną z nich była oferta z Ameryki napisania muzyki filmowej. Złożył ją sam Mel Gibson, który przygotowywał w tym czasie swe wielkie dzieło kinematograficzne Pasję, opowiadającą o ostatnich chwilach życia Jezusa Chrystusa. Była to propozycja kusząca, ponieważ zawierała wszystkie elementy tematyczne, które Henryka Góreckiego zawsze fascynowały. Miała to być kontemplacyjna muzyka towarzysząca opowieści o męce i śmierci Zbawiciela świata. Mel Gibson wiedział, że ma do czynienia z autorem melodii żałosnych, artystą wierzącym i człowiekiem o głębokiej religijności. Kompozytor z Katowic nie czuł jednak w sobie melodii, które mogłyby pasję Jezusa opowiedzieć. Propozycja została odrzucona.
Artysta miał bowiem specyficzne podejście do pieniędzy. W jednym z wywiadów porównywał człowieka bogatego do psa biegającego od jednego do drugiego domu w obawie, że zostanie okradziony. Jak sam mówił, nie jest maszynką do robienia pieniędzy i nie po to otrzymał od Boga talent.
Czy pieniądz jest najważniejszą rzeczą na świecie? Jak nieszczęśliwi muszą być ludzie, którzy mają 5-6 willi na kuli ziemskiej i prywatny samolot i tak gonią jak psy od jednego domu do drugiego? Po co mam mieć 100 ubrań, żeby mole mogły je jeść? Po co 5-10 samochodów, kiedy ja jednego nie wyjeżdżę? Po co mi 100 sekretarek? Niejednemu twórcy przydałoby się, aby tak chwilę poleżał w poziomie. Wtedy inne myśli zaczynają przychodzić do głowy i tworzy się inna hierarchia wartości. Nasz wielki Norwid powiedział: wiatr wszystko wydmucha i przewieje. Zostaną tylko dwie rzeczy, dobro i poezja. Muzyka jest pewnego rodzaju poezją.
Przyjaciółka domu Góreckich Joanna Wnuk-Nazarowa, zapytana o reakcję kompozytora z Katowic na niespodziewaną światową sławę, podkreśla, że nie zmieniła ona bynajmniej jego samego. Dzięki zakochanym w jego trzeciej symfonii fanom muzyk spełnił tylko jedno życiowe marzenie.
No właśnie, w ogóle go to nie obeszło. Może się cieszył, że zarobił na tych płytach trochę i mógł ten dom zęby kupić. Właściwie to jest jedyna rzecz, że może mógł trochę dzieciom swoim pomóc. Nie zaczął kupować jakichś bardzo drogich samochodów. Kupował porządne, żeby po terenie móc jeździć i nie zmieniał ich zbyt często. Nie zaczął się nagle ubierać, jadać w drogich restauracjach albo rozbijać po świecie. Dzielił swój czas między góry i Śląsk z przewagą gór, a jednak na Śląsku interweniował, jeżeli tylko coś się niedobrego stało.
Polska minister kultury zauważa, że Symfonia Pieśni Żałosnych pod koniec lat 70. nie trafiła w swój czas. W jej przekonaniu przełom w polskim odkryciu twórczości Henryka Góreckiego dokonał się dopiero w latach 90.
Ten utwór nie trafił w swój czas w tym 77 roku, ale w 90 latach zrobiła się moda, to się minimal art nazywa, minimal music. Na całym świecie młodzież zaczęła słuchać też muzyki rozrywkowej, takiej minimalistycznej. Trochę może ludzi takich, którzy tam po jakimś narkotyku sobie chcą słuchać takiej muzyki, która właśnie ich wprowadza w taką falę dłuższą, prawda? Że to jest długa fraza, nie ma skomplikowanego warsztatu, tylko się troszeczkę tak zaczarowuje, powtarzając pewne elementy i tak dalej, i tak dalej. No tak, więc przez tę powierzchowną modę przemyciła się duchowość. Przez powierzchowną modę na pewien styl formy i faktury uprawiania, najwyższe wartości, które są w tym zawarte Góreckiego, ta tajemnica tej symfonii, podziałała tak, że stała się jedną z najsławniejszych w ogóle pozycji słuchanych przez tych młodych ludzi.
Zdaniem Joanny Wnuk-Nazarowej światowy triumf trzeciej symfonii wywołany głównie przez młodsze pokolenie zrewidował podejście starszych do twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego.
Jak młodzi zaczęli słuchać, to zaintrygowało to starszych, co się dzieje. I starsi też zrewidowali potem ten swój stosunek do trzeciej symfonii. Nie ma dzisiaj człowieka, który by powiedział w Polsce, że ja w ogóle nie wiem, o co tam chodzi, mnie to nie wierzę, albo że to jest efemeryda, która przeminie i po wiekach nikt nie będzie wspominał o trzeciej Góreckiego. Wręcz przeciwnie. Może inne utwory Góreckiego nie będą tak popularne kiedyś, jak moda na nie minie, ale ta trzecia symfonia na pewno zostanie.
Dodajmy, że genialne dzieło kompozytora z Katowic znane było od samego początku koneserom muzyki poważnej w Polsce. Zdaniem Teresy Maleckiej z Akademii Muzycznej w Krakowie, środowisko rodzimych krytyków i teoretyków zaraz po premierowym wykonaniu Pieśni Żałosnych podzieliło się na dwa obozy.
Trzecia symfonia, która jest tą autorką, można powiedzieć, przełomu i tego szalonego sukcesu na miarę międzynarodową, została napisana, co trzeba powiedzieć, niemal 20 lat przed tym sukcesem. I wtedy w Polsce została przyjęta bardzo różnie, znaczy dokładnie podzieliliśmy się na dwa tak zwane obozy. Jedni uważali, że to po prostu jest zdrada artystycznej muzyki, strada awangardy, że to jest uproszczenie, że to jest nikiforyzm, że to w ogóle są straszne rzeczy, ale była ogromna grupa fascynatów tej muzyki, do której to grupy ja należałam i moje zresztą po części środowisko. Ja myślę, że on uderzył w pewną specjalną nutę, to znaczy on pozwolił człowiekowi się wzruszyć.
Wspominając pierwsze wsłuchanie się w melodię trzeciej symfonii, teoretyk muzyki wspomina łzy i wzruszenie profesjonalistów, którzy nie spodziewali się, że można napisać tak przenikający utwór.
Pamiętam, kiedy myśmy pierwszy raz ten utwór jako profesjonaliści słuchali, łzy leciały po oczach. Po prostu myśmy się nie spodziewali, że taki utwór można napisać. I proszę sobie wyobrazić, że wprawdzie ten utwór jest najsilniejszym w muzyce polskiej zwrotem do tradycyjnych środków wyrazu, jaki nastąpił kiedykolwiek. No on sam, Henryk Mikołaj Górecki, oświadczył, że był to jego najbardziej awangardowy utwór. I kiedy to mówił, to nam, teoretykom muzyki, krytykom muzycznym, się wydawało, że coś to jest nie tak. On miał rację. On tym zwrotem silnym do tradycji pokazał nową drogę właściwie i pokazał nowy typ awangardy w tamtym czasie.
Podobne reakcje towarzyszyły uczestnikom sympozjum naukowego odbywającego się w Baranowie Sandomierskim. Jedno ze spotkań miał poprowadzić profesor Henryk Górecki. Uczestnikom sesji zrobił on olbrzymią niespodziankę. Joanna Wnuk-Nazarowa tak wspomina pierwsze zetknięcie się z jego melodiami, które później otrzymały tytuł muzyki trwającej wiecznie.
Górecki przywiózł prawie pirackie nagranie, bo to była taka taśma nagrana po prostu z magnetofonu małego z sali. Przywiózł na sympozjum naukowe do Baranowa Sandomierskiego. Ja byłam wtedy młodą asystentką w Akademii Muzycznej Krakowskiej i byłam bardzo dumna, że mogę brać udział w tych seminariach, sympozjach, koncertach. Mieczysław Tomaszewski, wielki Chopinolog, który w tym roku będzie kończył 90 lat, odznaczony wszelkimi możliwymi chopinowskimi nagrodami. Wtedy był dyrektorem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i on razem z Krzysztofem Drobą, teoretykiem też młodym muzyki, przy pomocy no naprawdę największych tego świata muzycznego, muzykologów, wykonawców, ale nie tylko muzycznego świata, bo te spotkania baranowskie było umiejscowienie muzyki w kontekście innych sztuk, kultury, a więc literatury, teatru, plastyki, wszyscy sławni, największe VIP-y tego świata artystyczne, twórcze zjeżdżały tam do tego Baranowa, miały swoje wykłady, myśmy tego słuchali.
Słuchacze Baranowskiego Konwersatorium Kompozytorskiego od samego początku wsłuchiwania się w trzecią symfonię czuli, że kompozytor wprowadza ich w tajemnicę. Nie przeczuwali jednak, dokąd ta oryginalna melodia ich zaprowadzi.
No więc on miał konwersatorium kompozytorskie, przywiózł te taśmy i wtedy doznaliśmy szoku. To znaczy, jak sobie Państwo przypominają, tam jest 15 minut, rozwija się taki kanon, który mruczą kontrabasy, potem wiolonczele wchodzą od dołu do najwyższych skrzypiec, prawda? I zanim w ogóle śpiewaczka da głos, to tak się buduje, już ktoś inny wyszedłby z sali po prostu słuchając tego, co to jest, źle zinstrumentowane, bo się nie robi takich mrukliwych tonów na dole, w tercjach chodzą, kto to tak instrumentuje, prawda? To źle po prostu brzmi, dziwnie. No, dla nas to była rodząca się tajemnica. Tajemnica, której nikt dotychczas w ten sposób nie podawał, nie inicjował, nie pobudzał do rozwiązania tej tajemnicy.
Joanna Wnuk-Nazarowa opowiada, że w roku 1977, a więc zaraz po napisaniu trzeciej symfonii, Henryk Górecki należał do drugiej ligi polskich kompozytorów. O kompozytorze z Katowic nikt nie śmiał powiedzieć, że jego dorobek muzyczny zajmuje jakieś szczególne miejsce w kulturze narodowej. Zmienił to dopiero odbiór pieśni żałosnych wśród studentów. Taśma magnetofonowa przywieziona do Baranowa Sandomierskiego ujawniła bowiem kolejną wielką postać polskiej muzyki współczesnej. Młode pokolenie doczekało się nowego przewodnika duchowego, który już po pierwszych zajęciach porwał ich muzyczne serce. Wokół Henryka Góreckiego początkujący twórcy roztoczyli szczególną atmosferę, która wywołała nawet zazdrość innych kompozytorów.
Po wysłuchaniu godzinnej symfonii myśmy mieli łzy w oczach, płakaliśmy. My młodzi. Otoczyliśmy kółkiem Góreckiego, on stał się absolutnym guru. A tam trzeba powiedzieć, że jeszcze swoje konwersatorium miał Penderecki i Lutosławski. Dwaj najwięksi kompozytorzy tamtego czasu. Górecki nie był uważany za tego trzeciego. Raczej Tadeusz Berdt był uważany za tego, który jest tym trzecim. A Górecki gdzieś tam, owszem, znany, na warszawskich jesieniach wykonywany, kontrowersyjny po Admatrem, które napisał, no ale nie był uważany za wielkiego. I do tego stopnia, że jeden już nieżyjących kompozytorów zadzwonił do Pendereckiego: Krzysztof, ty może nie przyjeżdżaj, bo oni tutaj jakieś wariactwa wyprawiają, taniec świętego Wita wokół Góreckiego, to chyba jest na złość, żeby chcą zrobić tobie i Lutosławskiemu. Wielbią jakiegoś trzeciego.
Wysłuchali Państwo audycji księdza Seweryna Wąsika i Barbary Marczewskiej pod tytułem Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum. Na odcinek 18 zapraszamy w następny wtorek. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.